have a dream that one day this nation will rise up.
Jeśli nam pomożecie, no.
A kiss of the
hand. 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition.
Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Machina czasu.
Iła, jak po przyjacielsku nazywali Kazimierę Iłakowiczównę bliscy, była poetką, o której kolega po piórze, Jan Roztworowski, powiedział, że technikę oszczędnego, celnego i przezroczystego słowa doprowadziła do wysokiego połysku. Słowa na wysoki połysk, ładne określenie. Przez całe swoje życie wydała ponad 30 tomików, a pierwszy zbiór pod tytułem Ikarowe loty ukazał się już w 1911 roku. Co ciekawe, podkreślała, ja nigdy specjalnie nie interesowałam się literaturą, ja tylko pisałam. Ponadto ja przecież zawsze byłam zajęta pracą zarobkową. W maju 1926 roku podjęła pracę w Ministerstwie Spraw Wojskowych na stanowisku osobistego sekretarza Józefa Piłsudskiego. Od tej pory zaczyna się jej fascynacja naczelnikiem.
No i pani, to był taki podziw bezgraniczny. No, Iłakowiczówna jest wymieniana w gronie tych pisarzy, którzy brali udział w kulcie Piłsudskiego, bardzo silnym. Ale nic więcej, powiedziałabym, to znaczy jej bezgraniczny właśnie podziw dla jego siły, dla jego charyzmy politycznej nie miał oczywiście niczego wspólnego z jakimiś sprawami
damsko-męskimi,
natury erotycznej, do jakiegoś zauroczenia, to w ogóle nie, ja nie stwierdziłam niczego takiego, chociaż jest taki mit, że Iłakowiczówna była zakochana w Piłsudskim. Mnie się nie wydaje, z tego co udało mi się ustalić, tak nie było. No ale myślę, że to jest takie dosyć proste skojarzenie. Jeżeli ona była kobietą samotną, a pracowała dla niego, pisała wiersze o Piłsudskim, no to może to budzić jakieś skojarzenia, ale myślę, że bezpodstawne.
Bardzo przeżyła śmierć marszałka i po jakimś czasie napisała o nim książkę. Krytykowano ją bardzo za tę książkę, że jest to taka książka ku pokrzepieniu serc dla odbiorcy raczej takiego mało wyrobionego, a z drugiej strony, tak, że konfabuluje, przedstawiając niektóre
fakty. Że się lansuje właściwie,
tak,
prawda?
Że się lansuje, że tak, pokazuje swój udział w różnych wydarzeniach, a tymczasem była jedynie panią od odpisywania na listy i że za dużo jest tak naprawdę jej, a za mało Piłsudskiego. Więc to jest
chyba
taki
tak było,
wór
rzeczywiście. Tak,
różnych tak, zarzutów, ale jak rozumiem, nie bezpodstawnych.
Iłakowiczówna sama pisała o tej książce po latach, że była to niefortunna książka i że ona została obdarzona uwagą, ta książka, na którą nie zasługiwała, więc ona miała poczucie, że to po prostu jej nie wyszło. Ja myślę sobie, że po śmierci Piłsudskiego każdy, kto miał chociaż trochę kontakt z Piłsudskim, chciał jakąś swoją cegiełkę do tej pamięci o nim dorzucić. I Iłakowiczówna wówczas napisała książkę z założenia taką młodzieżową. To miała być książka dla młodzieży, więc ona jest rzeczywiście taka pełna dykteryjek, błahych jakichś opisów. Właściwie niewiele o Piłsudskim mówi ta książka, ale ten atak na Iłakowiczówna był zupełnie nieproporcjonalny. Te zarzuty o to, że to niepoważna książka, no to był właśnie wynik tego olbrzymiego kultu Piłsudskiego, bo nic tak naprawdę się nie stało. No, pojawiła się jakaś książka, może niewybitna, ale osoby, które broniły Iłakowiczówny, też nie rozumiały, skąd takie napaści, bo napadali właśnie też ci, którzy czcili Piłsudskiego.
Tak, bo to z każdej strony jej się dostało.
Tak. Więc taka była awantura prasowa, medialna, dużego kalibru i to pewnie skończyłoby się wszystko jakimś procesem może sądowym. Jedna z autorek, Jehanne Wielopolska, pisarka, wydała nawet za własne pieniądze broszurkę, w której wyśmiewa i atakuje Iłakowiczównę za to, że napisała niepoważną książkę o marszałku Piłsudskim. Więc to właśnie pokazuje, jak kuriozalny był ten spór i ten właśnie kult, prawda, jakim otoczony był Piłsudski. A, zakończyłoby się procesem, gdyby nie to, że nadeszła wojna, prawda, i tego typu błahe sprawy przestały mieć znaczenie.
Ale właściwie opowiadając o tym okresie międzywojnia, to gdzieś straciłyśmy z pola widzenia Iłakowiczównę poetkę.
A
byłoby to grzechem.
Oczywiście, no cały czas pisze, intensywnie pisze, jest nagradzana, doceniana, jest popularna, chociaż czuje się urzędniczką, ale cały czas do roku 30 bardzo intensywnie wydaje. Publikuje głównie w prasie, potem zbiera te wiersze i wydaje tomiki. Też w tym okresie podróżuje po Europie, również jako poetka, ale także jako urzędniczka z pogadankami o Polsce, potem po śmierci Piłsudskiego także o Piłsudskim i czyta swoje wiersze.
Czasami człowiekowi w głowie zostają takie nieprawdopodobnie błahe sprawy po przeczytaniu książki. To tak aż może głupio wyznać, że tak wielkie wrażenie zrobiło na mnie to, że latem 1939 roku Iłakowiczówna była taka dumna, że w końcu udało jej się zrobić remont mieszkania. Oczywiście, że to jest punkt widzenia osoby, która wie, co było później, że jutro była wojna, posługując się cytatem. No ale zadziwiające, że takie detale gdzieś w głowie zostają.
No tak, tak właśnie to było. Do lata 39 roku przecież ludzie wyjeżdżali na letniska. Wyjeżdżali na wczasy, prawda? Bo myśleli, że tak będzie zawsze, że przecież nikt naprawdę nie wierzył w to, że będzie wojna. Ona wyremontowała swoje mieszkanie i za chwilę z niego wyszła i nigdy już do niego nie wróciła.
Jako pracownica Ministerstwa Spraw Zagranicznych została zobowiązana specjalnym pismem do opuszczenia kraju, właściwie no, można powiedzieć pod groźbą utraty pracy. Odmowa tego byłaby...
Ewakuacji. Tak,
ewakuacji byłaby rozumiana jako opuszczenie miejsca pracy. Jedzie, ale w ostatnim momencie chce jednak nie wyjechać, prawda? Nie jedzie z wszystkimi, zostaje gdzieś tam na tej granicy, nie chce opuścić kraju. Namówiona przez kolegę jednak wyjeżdża i chyba bardzo tego żałuje.
Tak, ona od pierwszej chwili, kiedy stanęła na ziemi rumuńskiej, że tak powiem, odkładała pieniądze na powrót. Nie było dnia, kiedy nie myślała o tym, że chce wrócić, już niedługo wróci. To trwało prawie 8 lat. No ale ona oczywiście tego nie wiedziała, więc kiedy zjawiła się w Rumunii z innymi urzędnikami, okazało się, że oni mają trafić do obozów dla uchodźców. Ona za wszelką cenę nie chciała trafić do obozu i postanowiła na własną rękę się jakoś utrzymać. No oczywiście, no, jest nagle bez pracy, bez pieniędzy, sama. Znowu sama, zdana tylko na siebie jak całe życie, ale ponieważ była świetnie wykształcona, znała języki doskonale, postanowiła się reklamować jako nauczycielka języków. I udało jej się znaleźć pracę u gubernatora miasta Cluj w Siedmiogrodzie. Tam dostała pokój, no i była jakimś rodzaju guwernantki, co oczywiście bardzo źle zniosła, zwłaszcza w tym pierwszym okresie, bo to poczucie zdeklasowania jej bardzo doskwierało. No, ona przed chwilą była urzędniczką, która jeździła po Europie, witana bukietami kwiatów, też właśnie była w Rumunii, dokładnie w tym mieście. Miała najlepsze loże w operze, w teatrze, a tu nagle jest guwernantką. No, to były czasy, kiedy guwernantka była tylko trochę lepiej traktowana niż służąca. Pisała o tym, że gospodarze nie tylko jej nie zapraszali, kiedy mieli gości, ale nawet zabierali jej krzesła z pokoju dla tych gości. Więc to wszystko ją dotykało. No, oczywiście potem się uodporniła. Zresztą traciła te mieszkania, ponieważ miasto rumuńskie stało się miastem węgierskim. Ta rodzina, u której pracowała, musiała opuścić swój dom. Zmieniała co chwilę mieszkania i wciąż pracując jako nauczycielka języków i czekając na dzień, kiedy będzie mogła wrócić do Polski.
Eci Bereczkej był jednym z wielu uczniów Kazimiery Iłakowiczówny. Przygodę z niesfornym chłopcem opisała podczas spotkania z czytelnikami w lutym 1958 roku. Ze swadą i dystansem opisywała sytuację, gdy matka Eciego poprosiła ją o intensywniejszy kurs nauczania dla jej syna.
Kiedy wobec braku jakiegokolwiek postępu matka narzuciła mu trzecią, dodatkową godzinę francuskiego, wystąpił do mnie z uczciwą, jak mniemał, propozycją. Pani weźmie od mamy pieniądze za 3 lekcje, powiedział do mnie pojednawczo, ale za jedną pani mnie pieniądze odda. A ja za to będę czytał co dzień godzinę w domu ze słownikiem. I zrobię nawet więcej postępów niż na lekcji, bo ja przecież nie mogę uważać. I pani mamie nic nie powie. Eci, zainteresowałam się. A cóż ty będziesz robił z tymi pieniędzmi? Będę kupował ciastka, proszę pani. Wyznał uczciwie 17-letni Eci, który tak lubił słodycze, że dobywać je zwykł prawym i lewym. Więc na przykład kiedyś, gdy mu dawano pieniądze na taksówkę, by jeździł na opatrunki, straszliwie rozharatanej na motocyklu nogi, to szedł tam piechoto kilka kilometrów, mdlejąc po drodze z bólu, a zaoszczędzone pieniądze objadał się niemiłosiernie po drodze ciastkami. Obtańcowywał też na wieczorkach uczniowskich za ciastka fundowane przez starszych kolegów panienki, z którymi tamci nie chcieli tańczyć. Bo byli brzydki albo źle tańczyły. Eci twierdził, że padał przy tym ofiarą straszliwego wyzysku człowieka przez człowieka. Bo nie dość matematycznie umiał przy umowie obliczyć, ile tańców wypadało za jedno ciastko. Nie potrafił też obliczyć raz na zawsze, czy korzystnie jest umawiać się po tyle a tyle ciastek za tancerkę, czy też na kilo żywej wagi. Albo może na minuty tańczenia. Na przykład jedno ciastko za każde 5 minut. Uważał, że odchorowuje każdy podwieczory z przemęczenia tańcem, a nie, jak ja sądziłam, z objedzenia ciastka.
Czytając ten rozdział poświęcony wojnie i później kolejny dotyczący tego czasu zawieszenia bezdomności, tęsknoty za krajem, kiedy chciałaby wrócić, ale po pierwsze jeszcze nie ma jak, nie ma do czego, nie ma do kogo i tak dalej, to odniosłam wrażenie, że to jest straszne, że nawet w takim czasie różne podziały, też i polityczne, tak, dalej odgrywały tak pewną rolę. I ten Piłsudski dalej odcisnął się takim piętnem też i na późniejszych losach. Już nie mówię o PRL-u, ale chodzi mi o ten czas wojny, prawda?
Że tak, wydawało oczywiście, ona jako sanacyjna sekretarka nie mogła się dostać, bo pisała listy i miała nadzieję, że się przyda rządowi na uchodźstwie, no ale oczywiście nikt nie był zainteresowany współpracą z nią, tak. To miało oczywiście znaczenie jej przeszłość. No tak było, ona zawsze chciała być ponad podziałami, ale nie miała na to wpływu. Nikt nie chciał z nią współpracować. Ona się czuła niepotrzebna, ona mówiła, że się czuła jak śrubka, która wyleciała z maszynerii.
I podobnie było po wojnie, no bo właśnie trudno sobie teraz wyobrazić, że ktoś mógł myśleć, że wracając do kraju, na przykład podejmie ktoś taki jak ona, prawda? Przedwojenna urzędniczka, ktoś, kto pracował w ówczesnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ktoś, kto ma kompetencje, że mogłaby podjąć pracę w urzędzie już PRL-owskim, jakimkolwiek urzędzie, ale to jest kwestia tego, jak my teraz to postrzegamy, bo jesteśmy bogatsi o te doświadczenia, może cudze, ale tym niemniej one sprawiają, że to nam się wydaje takie troszeczkę śmieszne, ale z drugiej strony budzące podziw, bo w niej było coś takiego, co mi się szalenie podoba. Ona była państwowcem.
Tak.
Ona była osobą, która uważała, że nie liczy się pochodzenie, nie liczy się narodowość. Takie odniosłam wrażenie, prawda?
Tak.
Nie liczą się
poglądy
polityczne. Tak. Liczy się to, kim człowiek jest, jakim chce być, jak się stara, co sobą reprezentuje.
Zdecydowanie. Natomiast jej postawa oczywiście jest postawą mniejszości. Stąd jej problemy. I ona, z tym, że trzeba powiedzieć jedną rzecz, to, że ona się zgłosiła do MSZ-u już w komunizmie, prawda, po zmianie ustroju, to jednak było na tamte czasy również zdumiewające. I Maria Dąbrowska się za głowę łapała, że ona tak tego nie czuje. I za głowę złapał się zresztą urzędnik, przedwojenny komunista, do którego ona poszła i powiedziała, że ona rozumie, że jest zmiana ustroju, ale jej to jest wszystko jedno, bo jej się poprzedni rząd też nie podobał, dla którego pracowała. Więc ona była taka prostolinijna. Ale
pracowała dla Polski po prostu.
Tak. No ale to oczywiście ona tak uważała, ale druga strona nie była zainteresowana współpracą.
Niech się wszystko odnowi, odmieni, o jesień, jesień, jesień. Niech się wszystko odnowi, odmieni, o jesień, jesień, jesień. Niech się nocą do głębi przezroczą, nowe gwiazdy urodzą czy stoczą. Niech się spełni, co się nie odstanie, choćby krzywda, choćby ból bez miary. Niesłychane dla serca ofiary, gniew czy miłość, życie czy skonanie. Niech się tylko coś prędko odmieni, o jesień, jesień, jesień. Niech się tylko coś prędko odmieni, o jesień, jesień, jesień. We mnie z siłą znowu serce gorzało i biło. ja chcę burzy, żeby we mnie z siłą znowu serce gorzało i biło, żeby życie uniosło cię całą i jak trzcinę w objęciu łamało. Nie słuchajcie, nie wchodźcie mi w drogę, już się tyle rozprysło wędzideł. Ja chcę szczęścia i bólu i skrzydeł i tak dłużej nie mogę, nie mogę. Niech się wszystko odnowi, odmieni, o jesień, jesień, jesień. Niech się wszystko odnowi, odmieni, o jesień, jesień, jesień.
Trafiła do Poznania, wybrała sobie ten Poznań na to życie powojenne. Zresztą z tym wiąże się właśnie ciekawa anegdota, znaczy anegdota, no może to nawet nie jest anegdota, po prostu historia z ogłoszeniem.
Tak.
To jest cudowne, ale to trzeba być iłą, żeby coś takiego wymyślić.
Tak, tak. I znowu nie znalazła zrozumienia. Niektórzy myśleli, że to jest jakiś żart, ponieważ poprosiła o zamieszczenie ogłoszenia, że Kazimiera Iłakowiczówna poszukuje pracy w charakterze sekretarki lub nauczycielki języków lub pielęgniarki. Na serio ogłoszenie, ponieważ ona, chcąc wrócić do Polski, szukała znowu pewnej posady, prawda? Ponieważ człowiek musi mieć pewną posadę. I takie ogłoszenie się ukazało i tam sobie z niej żartowali.
Zresztą, nawiasem mówiąc, to jest dla mnie ciekawe, że większość redakcji, do których ten anons został wysłany, nie potraktowała sprawy poważnie. Tylko
tak,
chyba
tak.
W Tygodniku Powszechnym, nie wiem, czy się...
W Tygodniku Powszechnym
tak?
Ja znalazłam
no
to ogłoszenie, mm-hmm. Tak, a inne gazety, jeżeli drukowały to ogłoszenie, to nie podawały, że chodzi o Iłakowiczównę, bo też może redakcje były w konfuzji, jak przeczytały to ogłoszenie, że taka wielka poetka, ktoś tak znany, uznany, daje ogłoszenie, że poszukuje posady w charakterze sekretarki, prawda? A ona całkowicie na poważnie to traktowała, to znaczy ona wracała do niczego, kompletnie do niczego. Znowu była sama, miała już na tyle świadomość, że w nowym ustroju z utrzymywaniem się z pisania to będzie jeszcze trudniejsze, prawda? Więc jak najbardziej szukała po prostu pracy i szukała mieszkania. Żeby mieszkać w Warszawie, trzeba było mieć zajęcie, trzeba było mieć pracę. I nie udało się jej znaleźć w Warszawie. Nikt jej się nie starał pomóc. Ona po prostu była niemile widziana w Warszawie z etykietą salacyjnej sekretarki, prawda, urzędniczki przedwojennej. I stąd to ogłoszenie. Ona ruszyła w Polskę i po prostu sprawdzała te posady, ponieważ trzeba powiedzieć, że był duży odzew. Pojawiło się sporo propozycji po tym ogłoszeniu i ona po prostu je weryfikowała. Z posady w Poznaniu wprawdzie nic nie wyszło. To miała być posada sekretarki w zakładach liniarskich, ale mimo to zdecydowała się tam zostać. Znała Poznań sprzed wojny, lubiła Poznań, miała tam znajomych i znów dała ogłoszenie do gazety. Odezwała się rodzina Żyndów, księgarzy z Wilna i u nich zamieszkała w sublokatorskim pokoiku. I tam spędziła następne 35 lat, aż do śmierci.
Myśli pani, że wybrała dobrze? Że wybrała sobie ten Poznań?
Nie umiem powiedzieć. Ja myślę, że trudno to ocenić. Myślę, że wybrała najlepiej, jak mogła wtedy. Ja myślę, że ona nigdy tego nie żałowała. Zresztą miała tak trzeźwy stosunek do życia, do wyborów, że ona po prostu uważała, że wszędzie jest jakiś krzyż. No. A Poznań... Widziała zalety Poznania, widziała plusy tej sytuacji. I oczywiście no, jej życie w tym sublokatorskim pokoju było bardzo trudne, ale jej życie w ogóle było trudne. I ona też napisała o tym w testamencie. To było też takie smutne zdanie. Życie moje było bardzo ciężkie i trudne, zostawia mnie wiele, a i to zdobyte mozolną pracą i staraniem.
Tak, mozolną pracą, staraniem, ale też jest coś, co bardzo mi imponuje, odwaga.
Odwaga w przyjęciu swojego losu.
Tak.
Odwaga w przyjęciu swojego trudnego losu. Ja dlatego cytuję jej wspomnienie o Róży Raczyńskiej, w którym Iłakowiczówna pisze, że one rozmawiały o higienie nieszczęścia, o tym, jak znosić nieszczęście w życiu. Jak najlepiej znosić nieszczęście. W ogóle niesamowite, to zrobiło na mnie wrażenie. Jak się odżywiać, jak o siebie dbać w nieszczęściu. Tak, i to największe nieszczęście, no nie wiem, czy największe, jedno z... No to jest zupełnie na końcu, gdzie wydaje się, że ona właśnie teraz już jest starszą panią i ona teraz po tych trudach życia będzie odpoczywać. I ona ślepnie, jest tego świadoma. Jeszcze widzi, kiedy dowiaduje się, że za chwilę przestanie widzieć całkiem. I znowu ta jej odwaga, o której pani mówi, w przyjęciu tego losu. To na mnie też robiło wrażenie i robi nadal.
Odwaga przejawiała się również w takich sprawach jak wiersz poświęcony czerwcowi 1956 roku w Poznaniu. Napisała wiersz, ale to, że napisała, to mało, to ona wysłała jeszcze do publikacji.
No tak, no właśnie to zaskakujące dosyć, ale też takie wynikające z jakiejś takiej prostolinijności. No jednak coś się stało, tak? Jednak rozstrzelano ludzi, no, a ona napisała świadectwo. To jest jak dokument i zresztą to jest dokument faktycznie czerwca 56 roku. I w dodatku wiersz się ukazał. Zresztą w czasopiśmie, które zostało niedługo potem zlikwidowane. A w tej chwili wiersz Rozstrzelano moje serce w Poznaniu należy do najbardziej rozpoznawalnych wierszy Iłakowiczówny.
Obecnie do mieszkańców Poznania przemówi prezes Rady Ministrów Józef Cyrankiewicz.
Obywatele, mieszkańcy Poznania, robotnicy inteligenci, młodzież, mówię do was z głębokim bólem, bo to nasze piękne, znane ze swej pracowitości, z patriotyzmu i zamiłowania do porządku, miasto stało się terenem zbrodniczej prowokacji i krwawych zajść, które wstrząsnęły sumieniem każdego uczciwego poznaniaka, każdego Polaka i które społeczeństwo z całych swoich sił stanowczo potępia.
Chciałam o kulturze napisać naprawdę inteligentnie, lecz zaczęły kule świstać i szyby dygotać i pękać. Pochyliłam się, jak każe przepis, nad dziejami dwudziestolecia, ale z pióra kleks czerwony zleciał i kartki ktoś krwią pozlepiał. Rym się na gromadę zwlókł, jest go dosyć tyle pokoleń, lecz zbryzgano mózgiem bruk i bruk się zdyma powoli. Myśleć zaczął, choć ledwo się dźwiga, i do zapytań ośmiela, czemu zawsze rządzi inteligent, a do robotników się strzela. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce. Niemy dotąd warknął koci łeb, splunęła granitowa kostka. my się dali wziąć na lep. Położono nas jak zawsze mostem, a ja na tym moście jak kiep. Do eseju oczy przysłaniam, krew nie płynie już, już tylko skrzep. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. O kulturze próba wzniosłych syntez, artystycznych intuicji zgranie. Ja nie mogę ani kwarty, ani kwinty. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Ni gorące ono, ni zimne. Szkoda kul, szkoda lęków na nie. Moje serce wszak to tylko rymy. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce.
Kazimiera i Łakowiczówna. Kwaterunki. Mieszkam w porze truskawek, nie w mieście ani kraju, w porze, w kolorze, w zapachu słodkim i żyznym. I to jest ojczyzna, w liści żółtobrązowych, które mnie znają o padaniu, w sosnach na urwiska z kraju. Mieszkam w zimie, która się przesila, w tej jednej ku wiośnie nachylonej chwili, nie dłużej, nie dalej. I kończę się, już się nie palę. Dowieść nie można tego, ani do tego się przyznać. Ale to jest ojczyzna.
Łakowiczówna uwielbiała pisać listy i naturalnie je otrzymywać. Fragment książki. Listy przede wszystkim służą do opisywania codzienności. Dzięki nim Łakowiczówna prowadzi bogate życie emocjonalne zamiast realnego. Wkłada w nie swoje uczucia i nie szczędzi czasu, tudzież pomysłowości, aby ukarać swojego korespondenta złośliwymi uwagami, jeśli coś ją zdenerwuje. Czasem jej listy są bardzo rzeczowe, a niekiedy to bardzo dobra literatura, jak listy do poety Stanisława Grochowiaka, pisane z pasją, przypominające kwestie z przedwojennego kabaretu. I Łakowiczówna koresponduje z nim, gdy Grochowiak, wówczas redaktor wrocławskiego tygodnika katolików, zaadiustował jej wiersze w sposób, którego nie zaakceptowała. Poznań, 28 maja 1954 roku. Kochany kolego, scholastyka, jakiej się tam oddajecie, budzi prawdziwe współczucie. To musi być okropne, borykać się z takimi urojeniami i w końcu im ulegać. Oczywiście nie mam za złe, żeście tych niewinnych wierszy nie umieścili. Moje wiersze są wierszami prostymi i dla prostych ludzi pisanymi. Wiatr to wiatr, jesień to jest jesień, brat to jest brat, a nie jakieś w ząbek czesane symbole. Proszę uprzejmie o zwrot mojego oryginału, bo to, coście mi przysłali, roi się od błędów i jeżeliście nad tym dyskutowali, to winszuję. Naprawdę, zażyjcie czegoś na większą prostotę, kochany młody kolego, i nie dajcie się starszym znieprawiać niezdrowymi komplikacjami, których by się nawet cenzor powstydził. Jeżeli tracę drogi czas na klepanie tego listu, to czynię to w najlepszej intencji niemilczenia na grzech cudzy. Łączę najuprzejmiejsze pozdrowienia i bez urazy. Postscriptum. To nic nie szkodzi, jeśli oryginał będzie podarty i zatabaczony. Jedną z przyjaciółek Iłłakowiczówny była inna poetka mieszkająca przez wiele lat w podszczecińskich Strumianach, Joanna Kulmowa. Opisując w jednym z radiowych listów ze Strumian okoliczności poznania obu pań, Joanna Kulmowa przywołuje rok 1956, kiedy to po 3 latach tułaczki wraz ze swoim mężem Janem otrzymali w końcu służbowe mieszkanie. A był to efekt pewnego spotkania na warszawskiej ulicy.
Posłyszałam głos jak grom z jasnego nieba. Joanna Kulmowa, tak? Jezus Maria. Pamiętałam ten krzyk. To był Putrament. On też pamiętał moje luzy w klubie literatów. Przepraszam, że nie pomogłem wtedy zdjąć zakazu druku. Jest pani dziwną osobą, która nie wypomina nam krzywd. Powiedział nam, czyli partii. Jak mam teraz pani pomóc? Osłupiała. Mąż dostał pracę? Dostał. Dach nad głową też? No nie, właśnie napisałam w szpilkach, że gdyby premier... Czy premier czytuje szpilki? Nie wiem, mogę mu podsunąć. W szpilkach był właśnie mój wierszyk po 5 eksmisji. Skończą się bzdurne interwencje, nie trzeba już płakać przed nikim. Sam premier krzyknie, znaleźć miejsce. Znajdą miejsce. Nad miejscem słowiki. I transport zapewnią, i to, i owo, z poparciem najwyższych komisji. Nareszcie. Nareszcie grób nad głową. Aż do następnej eksmisji. I choć to niewiarygodne, Putrament z pewnością podsunął wierszyk Cyrankiewiczowi, bo naraz przestano spychać Janka na dalsze miejsca na liście pretendentów do mieszkania i dostaliśmy po 5 roku służbowy pokój z kuchnią w domu radiowym, a jeszcze i czuły list z bezpieki, czy nie zgłaszamy roszczeń po niesprawiedliwej eksmisji w 1953 roku. To wszystko spadło jak z nieba. Ale najbardziej nieziemska była kartka własnoręcznie malowana przez Iłłę Kazimierę Iłłakowiczównę. Łaskawa koleżanko, z prawdziwym zachwytem przeczytałam pani utwór o kimś, kto niedopuszczony do zamieszkania w Warszawie przynajmniej kupił sobie grób na Powązkach, bo ja to właśnie zrobiłam dnia 4 lutego 57, kwatera 81, rząd 3, numer 24. Z serdecznym uznaniem Kazimiera Iłłakowiczówna. Ten grób miał połączyć nas przyjaźnią aż po grób w kwaterze 81 pod numerem 24.
W czerwcu 1972 roku Iła pisze list do bliskiej jej Margaret. Najdroższa, ja jestem w 3/4 ślepa. Nie mogę widzieć ludzi, kwiatów czy krajobrazu, ani nawet kubka czy talerza na stole. Ja żyję i poruszam się tylko przez dotyk. Oto dlaczego ten list jest taki nieczytelny. Nie ma sensu dla mnie wyjeżdżać dokądkolwiek, gdyż nie mogę widzieć ani ludzi, ani kraju, ani kwiatów. Przynajmniej tu, na Gajowej, znam wszystko i mogę wykonywać swoje domowe czynności i pisanie listów, nie będąc zawadą dla innych. W tej ciemności, która ją spotkała, było jeszcze coś takiego, co mnie poruszyło bardzo. A mianowicie to, że właściwie przez całe swoje życie wolała się kontaktować przy pomocy korespondencji, przy pomocy listów.
Tak.
Więc też tutaj ten kanał komunikacji może nie do końca był jej zabrany, ale na pewno w jakiś sposób ta komunikacja była utrudniona. Jeszcze jedna kwestia, że ona nie chciała zwracać na siebie uwagi. Ludzi. Nie chciała zaprzątać ich, za bardzo zajmować swoją osobą.
Nie lubiła
czegoś takiego, żeby być zmuszoną do przyjmowania czyjejś pomocy, a z drugiej strony bez tego nie byłaby w stanie funkcjonować.
No tak, bo zupełnie niezależna osoba, całe życie ceniąca sobie też tę niezależność, nagle staje się całkiem zależna od innych. To było dla niej szalenie trudne. To było najtrudniejsze chyba w znoszeniu jaskry, na którą chorowała. Mówiłyśmy o tym, że miała trudności w kontakcie, była bardzo wymagająca. Niestety tutaj to już nie było wyjścia i była zdana na innych, na cały sztab opiekunek młodych dziewczyn, które przychodziły głównie czytać książki i pisać listy. To wciąż było bardzo, bardzo ważne, żeby mieć kontakt z ludźmi. I każdy list był dla niej prezentem i czymś bardzo istotnym. Myślę, że to naprawdę trzymało ją w jakiś taki względnie, mimo wszystko dobrym, jak na tę sytuację, samopoczuciu, bo z tych listów wynika, które ona dyktowała tym opiekunkom, że ona wciąż jest zainteresowana światem, że wciąż ją wszystko ciekawi. To naprawdę jest postawa godna, myślę, podziwu i bardzo wzruszające są te jej ostatnie listy, bardzo wzruszające, bo ta siła i żywotność, można powiedzieć miłość do świata, cały czas wybrzmiewa w tych listach. Jak ona wychodziła na spacery, to prosiła, żeby jej opowiedzieć, jaki ptak przelatuje, jakie drzewo widać, czy drzewo kwitnie. Nie straciła tego zaciekawienia światem.
Wiem, że to zabrzmi górnolotnie. O co jest pani bogatsza po napisaniu tej książki, po całej tej pracy wcześniej? Mówię o okresie, czasie zbierania materiałów, drążenia tego tematu, spotykania się z ludźmi, którzy mogą jeszcze coś opowiedzieć, grzebania w dokumentach i wreszcie pisania tej książki.
Ja nie wiem, czy ja potrafię powiedzieć o tym jednym zdaniem, ale trochę dotknęłam tego przed chwilą, mówiąc o tym niesamowitym harcie ducha, który dostrzegam w Iłakowiczównie. Oczywiście z drugiej strony podziw dla, nie mówiłyśmy o tym za dużo, no ale przede wszystkim jej wielki talent, jej umiłowanie polszczyzny, talent poetycki, to wszystko napełnia człowieka jakąś taką i radością i taką wiarą właśnie w to, o czym pani też trochę mówiła, prawda, że takie świadome życie, świadome przyjmowanie swojego losu, to jest postawa, której można się uczyć od tak nietuzinkowych, wspaniałych postaci jak Kazimiera Iłakowiczówna.
Tylko jeszcze ze świerszcza posłucha wiosennego pod oknem w murze, tylko jeszcze z bzu kwitnącego sobie szczęście, szczęście wywróżę. Tylko jeszcze pokończę stare, od nowego by wszcząć rachunku. Tylko jeszcze chwilę zaczekam twych wybranych ust pocałunku. Że uszy, czy mi gwar i łomot uliczny twoich kroków nie głuszy. Tylko jeszcze raz jeden przy tobie, rumieńcami gorąco spłonę, żeby sprawdzić, czy u ciebie ratunek, czy na wieki wszystko stracone.
Poetka zmarła w 1983 roku w Poznaniu. Została pochowana na warszawskich Powązkach zgodnie ze swoją ostatnią wolą. Dokładnie w rok po śmierci w mieszkaniu poetki przy ulicy Gajowej utworzono muzeum imienia Kazimiery Iłakowiczówny. Układ mebli pozostał tam niezmieniony od śmierci poetki. W Machinie Czasu wykorzystałam fragmenty audycji z archiwum Radia Szczecin oraz z wydanej przez Marginesy książki Iuła, opowieść o Kazimierze Iłakowiczównie. Jej autorka Joanna Kuciel-Frydryszak była gościem Machiny Czasu.